Dobry wieczór, podróżnicy w czasie. Ja się nazywam Daniel Tyborowski. To są środowe spotkania z dziejami Ziemi na kanale Wszechnica. Dzisiaj temat taki może nie do końca ściśle paleontologiczny, taki troszeczkę zoologiczny w pewnym sensie. Trochę będzie o odtwarzaniu pradawnych gatunków. Bardzo, bardzo delikatnie sobie liźniemy ten temat. Dzisiaj będzie o turach. Tur to jest zwierzę, które dla polskiej przyrody, szczególnie takiej, no w zasadzie całkiem nam współczesnej, bo już holoceńskiej, ma ogromne znaczenie, czy miał ogromne znaczenie. Oczywiście w tytule mamy, że jest to władca pleistoceńskiej puszczy, bo jak się za chwilę okaże, to jest gatunek, który powstał w początkach epoki lodowej, na początkach czwartorzędu i lwią część swojej historii ewolucyjnej spędził, jeżeli można tak powiedzieć, właśnie w pleistocenie, ale dotrwał do holocenu prawie że do naszych czasów, do czasów historycznych, więc zahacza on o różne podania i opisy naocznych świadków tego, jak te tury wyglądały i się zachowywały. I dzisiaj temu majestatycznemu ssakowi poświęcimy nasze środowe spotkanie. Dzisiejszy wykład będzie wyglądał w ten sposób, że pierwsza część pogadamy sobie o samych turach, o tym, jak wyglądały, jaki miały tryb życia, jaka była ich paleobiologia, jaka była ich morfologia, co one tam miały. Porównamy je sobie z innymi podobnymi na pierwszy rzut oka ssakami roślinożernymi. Natomiast w drugiej części skupimy się na historii prób odtworzenia tura jako gatunku, na przywróceniu tego ssaka do życia. To były próby mniej lub bardziej udane i to będzie druga część dzisiejszego spotkania. Moi drodzy, tur. Tur, zwierzę, które dla polskiej przyrody jest niesłychanie ważne, bowiem to właśnie na terenie naszego kraju padła w 1627 roku ostatnia krowa tego właśnie pięknego ssaka. Miało to miejsce na terenie Puszczy Jaktorowskiej na Mazowszu. Kiedyś oczywiście tereny naszego kraju były bardziej pokryte lasami, o tym sobie w trakcie wykładu szerzej pomówimy. Generalnie ostatni osobnik padł właśnie w 1627 roku na terenie Mazowsza, na terenie Puszczy Jaktorowskiej. Ta data, 1627 rok, jest zresztą datą taką na podstawie przekazów ustnych, bo to jakby wieść o tym, że ostatni przedstawiciel, ostatni osobnik należący do gatunku tur wymarł, ujrzała światło dzienne w 1630 roku i wtedy ludzie powiedzieli dopiero, że ta ostatnia krowa padła 3 lata wcześniej, więc już tak dopiero z takim 3-letnim opóźnieniem okazało się, że te ssaki wyginęły. Tur jest zwierzęciem, które miało ogromny wpływ na kulturę, na tworzenie różnych nazw czy przysłów. Kiedyś się mówiło, że chłop potężny jak tur, albo mamy nazwy różnych miejscowości w Polsce, na przykład Turek, najprawdopodobniej właśnie od tego pięknego zwierzęcia. I mamy taką oto, taką grafikę przedstawiającą właśnie tura, jak on mógł wyglądać, jak za chwilę zobaczycie, może ta grafika jest taka troszeczkę niefortunna, bo to bardziej przypomina jakąś taką dziwną, przaśną krowę niż prawdziwego tura. O tych szczegółach morfologii tego, jak dokładnie wyglądał tur, to sobie za momencik porozmawiamy. Ale tutaj na tej ilustracji, jakby podpis pod tą ilustracją jest niesłychanie ciekawy. Ten napis, który widnieje na górze, głosi: Urus, jestem po polsku tur, po niemiecku aurox, nieuki zowią mnie bizonem. No bo dla takiego przeciętnego zjadacza chleba, kogoś, kto o zoologii nie ma zielonego pojęcia, to taki tur, to był jakiś tam ssak, wiecie, jakiś tam ssak kopytny z rogami, to w zasadzie bizon, prawda? Oczywiście tutaj wszyscy fani zoologii, zoolodzy, badacze, przyrodnicy doskonale wiedzą, że to z żadnym bizonem nie ma za wiele wspólnego, o ile żubr na przykład już jest oczywiście kuzynem bizonów, to tur jest dużo bardziej odległy ewolucyjnie. Tur, moi drodzy, uchodzi za praprzodka bydła domowego, różnych ras bydła, a trzeba wam wiedzieć, co jeszcze za moment zobaczycie, że drzewo rodowe bydła jest bardzo skomplikowane i nierzadko stopniem swojego skomplikowania przypomina różne drzewa rodowe wymarłych przed milionami lat grup zwierząt. Jest bardzo zagmatwane i ciężko tak naprawdę zrekonstruować, kto tam się dokładnie wywodzi od kogo i również to, no, z kim tak naprawdę byłby ten tur najbliżej spokrewniony, ale nie uprzedzajmy faktów. Tur już dla ludzi żyjących właśnie w pleistocenie miał ogromne znaczenie i na różnych malowidłach jaskiniowych, tu mamy takie malowidło z jaskini we Francji, był ten tur uwieczniany razem z całą masą innej megafauny pleistoceńskiej, obok mamutów, obok lwów jaskiniowych, nosorożców, koni, innej tego typu fauny, obok, nie wiem, różnych dużych ssaków, jeleni na przykład, był przedstawiany właśnie tur. I to taka cecha charakterystyczna, która pradawnym ludziom w epoce lodowej no, rzucała się w oczy najbardziej, jeśli idzie o tura, to są jego rogi faktycznie i rogi, jak się za chwilę okaże, rzeczywiście czynią tego tura. To jest taka cecha bardzo, bardzo charakterystyczna. Długie, wykręcone w taki charakterystyczny sposób, więc i na tych malowidłach ciężko się dziwić, że pięknie przedstawione były właśnie rogi tych turów. Tak czy inaczej ludzie w epoce lodowej tury widywały. No, jeśli idzie o taką bliższą nam kulturę, no to tutaj Henryk Sienkiewicz chyba lubił tury faktycznie, bo i tutaj mamy taką rekonstrukcję opartą o Quo Vadis, gdzie Ursus walczy z bykiem, ale mogą być też i takie wersje, gdzie zamiast byka będzie taki prawdziwy właśnie tur. Natomiast chyba najbardziej znane no to są wszelkie maści podania o polowaniach na tury, które miały miejsce w Europie. I tutaj wracając do tego Sienkiewicza, no to w Krzyżakach zdaje się jest taka scena polowania, gdzie głównym, nazwijmy to sobie, antagonistą tego polowania względem bohaterów był właśnie tur. I tam no, on był tym takim ukoronowaniem w tym lesie, gdzie odbywało się polowanie, żyły różne zwierzęta, ale tur był tym takim ostatecznym tutaj przeciwnikiem. Był na tyle potężny, tak to zostało opisane, że zaatakował konia i wybił go w powietrze, raniąc również Zbyszka z Bogdańca. No i więc był jednoznacznie pokazany jako ten taki ostateczny, ten ultimate władca takiej pradawnej puszczy, już co prawda nie pleistoceńskiej, tylko całkiem nam, prawie że nam współczesnej, ale jednak był pokazany jako takie majestatyczne, potężne zwierzę. Ta scena z Sienkiewicza, no to prawdopodobnie tego typu podobne sceny miały miejsce w rzeczywistości, w czasach historycznych i tury i na tury po prostu polowano gdzieś na przykład no, w średniowieczu. Natomiast z turami wiąże się ciekawa historia odnośnie ochrony tych zwierząt, bowiem tury no, najpierw zaczęły wymierać w Europie Zachodniej, Francja, Niemcy, a najdłużej przetrwały właśnie w Polsce i to dynastia Jagiellonów, a później również dynastia Wazów zaczęły opiekować się turami. We wspomnianej przeze mnie Puszczy Jaktorowskiej było nawet zatrudnionych paru specjalnych takich leśniczych, którzy mieliby tych turów doglądać. Ich tam było niemało, chyba kilkunastu nawet, z całymi rodzinami mieli swoje tereny wokół puszczy i mieli zliczać te tury, opiekować się nimi zimą, je tam powiedzmy zapewniać, żeby był pokarm dla tych turów, więc już Jagiellonowie zdawali sobie sprawę z tego, że tur to było zwierzę, które zaczęło wymierać, już wymarło wcześniej w Europie Zachodniej. Natomiast tutaj, w tej Europie naszej środkowej i środkowo-wschodniej, przetrwało najdłużej. Ale zaczynając od samego początku historii tura, tur To jest po łacińsku bos primigenius, linia ewolucyjna, ta, z której wywodzą się tury, rozpoczęła się mniej więcej w początkach epoki lodowej, w początkach pleistocenu. Mniej więcej te 2 miliony lat temu tury wydzieliły się w Azji. Więc tury generalnie mają pochodzenie azjatyckie. Później no, wydzieliły się na takie trzy podgatunki. W paleontologii zazwyczaj nie wydziela się podgatunków, ale to jest taka, no mówię, to jest pogranicze powiedzmy paleontologii i archeozoologii, czy zoologii po prostu. Z racji, że to było zwierzę, które już żyło w czasach historycznych, no to tutaj możemy sobie na podstawie badań genomu wydzielić takie trzy podgatunki. Mamy jeden, który żył w Azji, to jest ten podgatunek Namadicus. Mamy podgatunek, który żył w Afryce, Africanus. No i ten najszerzej występujący, taki w zasadzie niemalże w całej Europie i w sporej części Azji również, czyli po prostu Primigenius, Primigenius, bos Primigenius. Więc całkiem spory zasięg geograficzny tego tura był. Te gatunki za chwilę je sobie zobaczycie jeszcze na jednej planszy niedługo. One się tam nie bardzo od siebie różniły, te podgatunki, trzy. Były pewne różnice powiedzmy w umaszczeniu, ale generalnie tur wyglądał dosyć podobnie. W Polsce i w ogóle w Europie najliczniejsze znaleziska skamieniałości turów pochodzą z interglacjału eemskiego. Interglacjał eemski, czyli Eemian, to jest ostatni interglacjał, ten poprzedni, przed tym, w którym teraz żyjemy, jeżeli byśmy na holocen powiedzieli, że to jest interglacjał, przed holocenem, tą epoką, w której teraz jesteśmy, była epoka lodowa, tak zwane zlodowacenie Wisły, czyli Wistulian, i ona zaczęła się nieco ponad 100 tysięcy lat temu, a przed Wistulianem był właśnie interglacjał eemski. Był on okresem dużo cieplejszym niż czasy dzisiejsze. Flora, to wiemy na podstawie badań paleobotanicznych, flora w tym czasie była krzyżówką takich flor ciepłych, które mamy i dzisiaj na terenie tutaj Europy Środkowej, ale z połączeniem takich bardziej południowych z rejonów powiedzmy no, basenu Morza Śródziemnego, więc było dużo, dużo cieplej. Fauna też była w tym czasie dużo bardziej egzotyczna. Ja nieraz opowiadałem o różnych znaleziskach właśnie olbrzymiej megafauny eemskiej z terenu Warszawy. To jest taki obrazek, możemy sobie powiedzieć, że to jest tu powiedzmy Mazowsze, czy generalnie Polska te 100, na przykład 20, 130 tysięcy lat temu. Gdzieś tam w rzece taplają się hipopotamy, na takiej sawannie czy równinie pasą się słonie leśne, nosorożce leśne, mamy lwa, mamy prażubry i z prawej strony, jegomość najbardziej z prawej strony tego obrazka, to jest właśnie tur z tymi charakterystycznymi wydłużonymi rogami. No tak to mniej więcej wyglądało, więc jak widzicie, tur z tego czasu, z którego znamy jego najwięcej skamieniałości, takich najbardziej informatywnych, przynajmniej na terenie tutaj naszego kraju i w naszym regionie, no to dzielił swoje środowisko, swój ekosystem z masą innych, dużo bardziej egzotycznych przedstawicieli megafauny, jak chociażby lwy, słonie czy nosorożce. Tamte wymarły, a tur przetrwał do czasów historycznych. Najbardziej charakterystyczna cecha tura, ta, z którą on jest najbardziej kojarzony, no to są oczywiście rogi. Rogi, on należy w ogóle do krętorogich i no tutaj ta nazwa zobowiązuje. Tutaj są skamieniałości od nas z Muzeum Ziemi w Warszawie. Jak przyjdziecie do nas któregoś dnia pooglądać wystawy, to tam mamy wystawione te skamieniałości turów. Jest taka piękna puszka mózgowa razem z rogami, tak wygięte charakterystycznie, chociaż też nie całe, jak widzicie, takie no lekko stępione w tej... Groty są stępione tych rogów, z przodu są takie wytarte, czy złamane wręcz, ale jest to duża czaszka, te rogi na pewno robiły robiły wrażenie. Gdybyśmy spojrzeli sobie teraz na całego Tura albo na jego szkielet, tu mamy taki ładny zmontowany szkielet Tura w Muzeum Narodowym w Danii, w Kopenhadze, to kiedy spojrzelibyśmy na Tura z przodu, to jego rogi sprawiają takie wrażenie, jakby chciały stworzyć taką w zasadzie no, niedomkniętą od góry elipsę. Zwróćcie uwagę, one najpierw rosną na bok, z czaszki wyrastają na boki, ale potem zawijają się do przodu i jeszcze do góry. Więc taki bardzo charakterystyczny kształt tych rogów jest. To nie są rogi jak u żubra na przykład, czy u wspomnianego wcześniej bizona amerykańskiego, u których rogi są raczej krótkie i takie po prostu, no, tutaj nie ma jakiejś filozofii, wiecie, u żubra. Te rogi sobie gdzieś tam lecą do, po prostu od razu się zakrzywiają ku górze. U prażubrów, czyli tak zwanego bizona stepowego, to jeszcze inaczej wyglądało. Tamto te rogi były z kolei takie bardziej rozłożyste. Tutaj te rogi rzeczywiście najpierw idą na boki, a potem się zawijają do przodu i jeszcze do góry. Więc jak patrzymy od przodu na taką czaszkę Tura, czy gdybyśmy spojrzeli na takiego Tura za jego życia, z przodu, no to spojrzeli mu po prostu w twarz gdzieś z oddali, bo z bliska to może niekoniecznie, no to te rogi rzeczywiście wyglądają tak, jakby chciały stworzyć taką elipsę. To ma razem z dachem czaszki tworzy dół elipsy, tylko od góry otwartej. Nie jest ona zamknięta oczywiście, no bo te rogi się ze sobą nie stykają. Więc jest to bardzo charakterystyczne i po tym możecie zapamiętać Tura. Ten kształt rogów jest zarezerwowany właśnie dla Tura. Jak się za moment okaże, niektóra tutaj część, powiedzmy, bydła domowego, które się jakoś tam wywodzi blisko, jest spokrewniona z Turem, będzie mogła dzielić ten plan budowy rogów, ale nie uprzedzajmy faktów, do tego sobie za chwilę wrócimy. Z tymi potomkami Tura wiąże się sporo problemów. Generalnie możecie zapamiętać, że taki kształt nie domkniętej od góry elipsy jest zarezerwowany właśnie dla Tura. Teraz jak spojrzymy sobie z boku na szkielet Tura, to od razu widzimy jeszcze kilka jego ciekawych cech. Pierwsza rzecz, ciągle trzymając się rogów, to jest to, że teraz z kolei jak popatrzymy sobie na Tura z boku, to te rogi są jakby kąt między rogami a dachem czaszki, a czaszką, czy pyskiem, wynosi od powiedzmy 60 do 80 stopni. To też jest bardzo charakterystyczne, czyli faktycznie te rogi są bardzo tak wygięte ku górze i do przodu. No u żubra na przykład czegoś takiego byśmy nie mogli już zaobserwować stojąc z boku, bo te rogi by były raczej tak na... One są nie dość, że dużo krótsze oczywiście, no to są zagięte od razu tak do środka. Nie byłoby jakby od przodu takiego wyraźnego kąta między tymi długimi rogami a czaszką. Więc to już tutaj widzimy na tym szkielecie. Druga rzecz, bardzo charakterystyczna, no to jest, to są kończyny. Zwróćcie uwagę, że kończyny u Tura są wydłużone. Tur faktycznie miał dużo bardziej taką atletyczną budowę ciała niż większość bydła domowego, które żyje dzisiaj, czy na przykład niż żubr. I to, ta budowa szkieletu zdaje się mieć potwierdzenie w różnych zapiskach związanych z relacjami ludźmi, którzy Tury widzieli za życia. To się faktycznie potwierdza, że oni mówią, że Tur przy żubrze był przede wszystkim mniejszym zwierzęciem, co tu widzicie w skali z człowiekiem. Oczywiście żubr jest jednak większy. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, że Tur wyglądał dużo bardziej atletycznie, tak bardziej chudo. Chudo, ale umięśnienie. Nie to, że jakiś, wiecie, jak jakiś szczawik, tylko taki bardzo, bardzo atletyczną miał posturę ciała i te długie kończyny sprawiały, że on prawdopodobnie rzeczywiście mógł się dość szybko i sprawnie poruszać i pokonywać też spory dystans. Kolejna ciekawa rzecz, no to są wyrostki kolczyste na kręgach Szczególnie tu w rejonie piersiowym i grzbietowym, bardzo, bardzo takie wydatne wyrostki. Z racji, że czaszka tura była dość pokaźna, no to te zaczepy mięśni, które dźwigały tą czaszkę, również musiały być duże, więc te wyrostki kolczyste musiały być spore. I tutaj ta masa mięśniowa z kolei z przodu ciała tura była bardzo duża. Tur był chudy z tyłu, a dużo lepiej rozbudowany z przodu. Tu obszar szyjny i piersiowy był szczególnie mocno rozbudowany, więc to rzeczywiście taka atletyczna, wysportowana sylwetka tego zwierzęcia, bardzo, bardzo charakterystyczna. Jak sobie to za chwilę z bydłem domowym porównamy, no to jest kompletnie co innego. Ok. Wiemy, że u turów występował wyrazisty dymorfizm płciowy. W ogóle teraz już kończąc elementy związane wyłącznie ze szkieletem, przechodząc do części miękkich, no to tutaj na to, co mamy na ten kolorem ciemnym, to jest samiec, a to, co tym takim rudo-brązowym, to jest samica. I pierwsza rzecz jest taka, że samce były większe, wyraźnie większe od samic. Samice mogły być o nawet 1/4 mniejsze od samca. To jest dużo, to jest sporo. Samce były ciemne. W ogóle tury, jak się rodziły, to wiemy z zapisków, że były rude, były rudziutkie. Jasne, takie jasno-rude. I teraz samice miały ciągle, kiedy były dorosłe, miały w sobie sporo takich kolorów właśnie rudo-brązowych. Gdzieś tam ciemniały oczywiście, ale miały w sobie jeszcze te takie jasne elementy. Natomiast samce, kiedy osiągały dojrzałość płciową, no to robiły się ciemne, a już takie stare samce to już w ogóle były czarne. Były pewne elementy jaśniejsze na ciele tura, między innymi to, czego tutaj nie widać na tej planszy, bo mamy te osobniki ustawione bokiem, to jest takie ta kępka włosów, która znajdowała się na czubku głowy między rogami. To była kępka, która była jasna, takich jasnych włosów, nawet u samców. No i charakterystyczna rzecz to jest oczywiście czubek pyska, który zarówno u samca, jak i u samicy tura pozostawał jasny. Rogi tura, to wiemy z podań, miały mieć kolor kości słoniowej, więc takie ładnie, naprawdę białe. Przy czym czubek rogów, same koniuszki, czyli te groty rogów, jak to się mówi, były czarne. Czyli naprawdę takie malowniczo ubarwione zwierzę. Samica taka ciemnoruda, samiec czarny, bielutkie rogi i czarne końcówki tychże rogów. No i biały tutaj z przodu nosek, pyszczek. No więc taki ciemny samiec, to się pewnie domyślacie, że ta jego barwa miała pewien element kamuflażu. O środowisku życia tura za moment sobie powiemy, natomiast tutaj też bardzo dobrze widać na tych ilustracjach, że no to rzeczywiście jest zwierzę dobrze zbudowane, atletycznie zbudowane. To widać najbardziej po długich kończynach, szczególnie tylnych kończynach. Jak za moment zobaczycie sobie zdjęcia bydła domowego, to czy nawet jak kojarzycie krowę dzisiejszą, no to są zwierzęta, które mają ten korpus, brzuch nisko osadzone, mają dużo mniej taką wysportowaną sylwetkę, przez co no, te kończyny są krótsze oczywiście, więc ten brzuch jest niżej osadzony. Nie są to aż tak, no, powiedzmy, ładnie, elegancko, właśnie sportowo, atletycznie zbudowane zwierzęta, jak tur, który praprzodkiem bydła domowego bezdyskusyjnie jest. No i tu macie właśnie takie porównanie. Z lewej strony mamy te trzy podgatunki tura: azjatycki, Nemadicus, ten tur, czyli Primigenius i afrykański Africanus. One z grubsza są do siebie podobne, jakoś tam się umaszczeniem różniły. Widzimy to u tego Primigenius, że on rzeczywiście był, tutaj mamy samca zdecydowanie, że był ciemny, z tym takim jasnym, powiedzmy, noskiem, bielutkie rogi i końcówki czarne, natomiast mamy bydło, dwie rasy bydła dzisiejsze, no, które wyglądają już kompletnie inaczej. I tu właśnie widać, że te kończyny były u tego tura dużo, no może nie jakoś specjalnie dużo, ale były dłuższe i tutaj faktycznie te współczesne, na przykład taka krowa, no to ma ten tułów nisko, stosunkowo nisko ułożone. No i rzecz też charakterystyczna dla tura, że ta rzeczywiście szyjno-piersiowa część ciała jest niesłychanie rozbudowana, bardzo taka umięśniona. Tur jednak swoją sylwetką budzi respekt, czego z całym szacunkiem dla krowy mlecznej powiedzieć chyba nie można. No, krowa jest takim raczej swojskim zwierzakiem, a tur jednak wygląda tak arystokratycznie, powiedzmy to sobie, tak, tak naprawdę oka zale. Dorosły tur, szczególnie samiec, prawdopodobnie nie miał naturalnych wrogów. Oczywiście młodociane osobniki mogły padać ofiarą różnych drapieżników, na przykład taka watacha wilków. Jeżeli by odciągnęła młode od matki, no to pewnie by oczywiście takie młode mogło paść ofiarą tych wilków. Natomiast dorosły tur prawdopodobnie nie musiał się niczego obawiać, bo były to zwierzęta, jak się sądzi, również z podań, takie bardzo wojownicze, do bitki się garnące, tak by się chciało powiedzieć. No i taki duży tur, no to tutaj jest taka ilustracja artystyczna pokazująca jego starcie z wilkami. Te wilki, to przyznacie, że przy takim turze wyglądają jak jakieś takie małe pieski nieporadne. Chociaż no, wiemy, że na bawoły, które żyją dzisiaj w Afryce, lwy polują również, ale bawoły jednak mają troszeczkę inny tryb, troszeczkę inne środowisko życia niż tury, bo no, takie bawoły to lubią dużo czasu też się taplać w błocie i spędzać na takich otwartych równinach. Wiemy, że tury raczej wolały nieco inne środowisko, a konkretnie środowisko leśne. Tur był zwierzęciem leśnym i póki Europę pokrywały gęste lasy, no to tym turom wiodło się, jak widzieliście wcześniej, zasięg występowania tura, no był ogromny, to była prawie cała Europa. Więc póki te lasy były, to turom żyło się dobrze. One szczególnie lubiły jakieś takie polany leśne, bo żywiły się trawą i tużycami, więc to nie jest tak, że one się żywiły pokarmem takim typowo leśnym, tylko po prostu trawą, ale no, już wolały jednak żyć w środowisku prosiętym przez las. Lubiły też tereny podmokłe, więc jakiś brzeg rzeki, jeziora albo taki teren w lesie, który byłby zalewany. Badacze uważają, że one dobrze mogły sobie radzić w takich warunkach troszeczkę podobnych do tych, w których żyją dzisiejsze łosie. Czyli wiecie, łoś to jest zwierzę, które żyje w lesie i podrusza się po lądzie, ale też generalnie łosie na przykład są świetnie przystosowane do odżywiania się wszelkiej maści roślinnością wodną. I tury prawdopodobnie również potrafiły poza taką po prostu trawą odżywiać się roślinami bardziej takimi nadwodnymi, ale generalnie ten las, element leśny był tutaj wymagany, a jak sobie teraz pomyślicie o większości takich dużych ssaków kojarzonych z megafauną, nawet z tymi, które mamy dzisiaj, jak na przykład żubry czy ich kuzyni, to były zwierzęta, które żyły raczej na otwartych przestrzeniach. Żubry się oczywiście świetnie przystosowały do życia w lasach, już w tej takiej, powiedzmy, historii holoceńskiej, polodowcowej. Natomiast żubry też dobrze sobie radzą na otwartych równinach. Wiecie, żubr jest dzisiaj problemem dla rolników, ponieważ żubry na przykład uwielbiają wyjadać rolnikom buraki. No, tur raczej by buraków nie wyjadał, on raczej tutaj by preferował po prostu trawę, więc generalnie takie pole uprawne, gdzie są, nie wiem, buraki czy kukurydza, no o ile dla żubra chętnie, czemu nie, no to dla tura już raczej nie bardzo. Tur to jednak zwierzę mocno kojarzone ze środowiskiem leśnym. I to właśnie zanik środowisk leśnych związanych z rozwojem rolnictwa zaczął, prawdopodobnie no, był tym głównym procesem, który doprowadził do wymierania turów. Tury wymarły na skutek działalności człowieka, konkretnie działalności rolniczej. To się zaczęło w Europie Zachodniej, szło oczywiście tutaj w naszą stronę, stąd te ostoje turów przetrwały w Jaktorowie. Prawdopodobnie ta ostatnia populacja, która wymarła w Puszczy Jaktorowskiej, wymarła na skutek jakiejś choroby zakaźnej, a że była to już wtedy niewielka, izolowana populacja, tylko w jednym miejscu, no to to jest, że się tak wyrażę, podatny grunt dla takiej potencjalnej choroby, która może wybić taką populację. Wiecie, z żubrami na przykład jest tak, że rozproszenie populacji w różnych rezerwatach na świecie sprawia, że taka jedna populacja na przykład w Białowieży, jeżeli by została, nie daj Boże, narażona na jakąś chorobę zakaźną, to my, korzystając z tych innych populacji, no możemy, moglibyśmy zrekonstruować żubry. Co zresztą miało miejsce w przeszłości, właśnie dzięki temu, że żubry się w różnych miejscach uchowały w rezerwatach. Z turami niestety tak się nie stało. I co prawda mamy jakieś skamieniałości żubrów, jakieś ich szczątki, w których są zachowane pewne elementy materiału genetycznego, ale na razie z tego co wiem, te techniki powiedzmy klonowania czy odtwarzania turów pozostają na gruncie takim czysto molekularnym, a nie takim makrozoologicznym. Jeszcze trochę czasu minie, zanim tury tu nam zaczną hasać po naszej polskiej kniei. No i tak się skończyła historia tura. Rzeczywiście w 1627 roku ta ostatnia krowa padła sobie w Puszczy Jaktorowskiej. Jak tam pojedziecie na wycieczkę, to tam taki pomnik na głazie upamiętniający tego zwierza jest przedstawiony i dokładnie jest napisane, kiedy i gdzie właśnie ta ostatnia krowa padła. Natomiast to nie jest koniec dzisiejszego wykładu oczywiście, bo teraz przejdziemy sobie do pewnych historycznych prób zrekonstruowania tego zwierza. I tak się składa, że pierwszymi ludźmi, że się tak wyrażę, którzy przyczynili się do, którzy jakby podjęli próbę odtworzenia turów, był pewien znany na całym świecie austriacki malarz, akwarelista i jego świta, którzy no, lubili, byli fanami powiedzmy myślistwa, tak to sobie delikatnie nazwijmy, i chcieli odtworzyć potężne zwierzęta, na które można by było polować gdzieś w jakiejś wielkiej, prastarej puszczy. I tutaj Puszcza Białowieska nam się znowu pojawia. Więc ten jegomość, którego tutaj mamy, tak jak mówię, chyba najbardziej znany malarz akwarelista na świecie, się do tego mocno przyczynił. Ale nie był w tym sam, bo w pewnym sensie pomogło mu dwóch zoologów niemieckich, którzy byli dyrektorami niemieckich ogrodów zoologicznych. To byli bracia Heck. Jeden był dyrektorem berlińskiego zoo, a drugi zoo w Monachium. I no, im jakby właśnie świta tutaj nazistowska, naziści jakby wpadli na pomysł, żeby właśnie bracia Heck zrekonstruowali tego tura. Więc zadanie było niełatwe generalnie, no bo tur był już w latach 30. gatunkiem dawno wymarłym i trzeba było teraz no jakoś wpaść na pomysł w ogóle, jak się do tego zabrać. No tutaj się tak składa, że przyjacielem braci Heck był niejaki pan Gering, którego mamy z prawej strony, który właśnie bardzo lubił polować na duże zwierzęta. I to on tutaj jako jeden z głównych prowodurów tej akcji jakby wpadł na pomysł, żeby bracia Heck właśnie się za rekonstrukcję tura wzięli. Ale zadanie, tak jak mówię, było bardzo, bardzo niełatwe. I trzeba było wybrać jakąś rasę bydła, z którego można by było tego tura zrekonstruować. Jak powiedziałem na początku, drzewo genealogiczne bydła nie jest no nie jest łatwe do zrekonstruowania. Co się okazało? Bracia Heck stwierdzili, że tych odmian bydła, no to jest oczywiście, jak tu widzicie, jest sporo, to jest tylko też pewien taki wycinek, ale bracia Heck wybrali rasę górskiego bydła, tak zwane szkockie Highlandy. To jest ten jegomość, którego mamy z prawej strony na górze. Szkockie Highlandy wyglądają tak. Myślę, że większość z Was kojarzy te zwierzęta. One się często pojawiają gdzieś w różnych filmach. W Polsce, nie wiem czy wiecie, ale jest pewna populacja takich chyba półdziko żyjących Highlandów, która występuje w Biebrzańskim Parku Narodowym nad Biebrzą. One sobie tam żyją razem z konikami polskimi zresztą, które również tam dziko sobie hasają, które, jak wiecie, no są przez niektórych uważane za pozostałości po tarpanach. I te Highlandy sobie tam występują. One świetnie sobie radzą właśnie z taką półwodną roślinnością, więc lubią sobie brodzić gdzieś tam nad Biebrzą i jeść ten pokarm taki właśnie wodny. Z kolei z drugiej strony, no to Highland to jest taka odmiana bydła, która świetnie sobie radzi w surowym, zimnym klimacie. To jest rasa górska. One świetnie sobie radzą na przykład zimą, jak jest śnieżyca, zresztą tu je nawet macie w takim śnieżnym krajobrazie, więc dosyć takie wytrzymałe, zarówno tutaj, jak jest, prawda, woda i rośliny, jak i klimat bardziej górski i zimowy. Dobrze sobie radzą. Bracia Heck wytypowali właśnie te Highlandy jako ta rasa, która miałaby być rzekomo genetycznie najbliższa do Turów. Tutaj po rogach możemy stwierdzić, że no pewne podobieństwo po tych rogach jest, chociaż Highland Tura pewnie na pierwszy rzut oka nie przypomina. One mają takie długie, rude owłosienie. Trzeba przyznać, że zimą oczywiście tury również zapuszczały miały dłuższą okrywę. No a skoro samice były bardziej takie właśnie rudobrązowe, no to w sumie do takiej samicy tura ten Highland byłby pewnie nieodległy. No ale one raczej wyglądają tak, zawsze mi się wydawało, pociesznie niż tak, wiecie, majestatycznie właśnie jak tur, ale oczywiście w biologii no to nie jest tak, że jak coś tam wygląda na pierwszy rzut oka morfologicznie podobnie, to musi być od razu blisko spokrewnione z kimś innym. To wcale tego nie oznacza. Tak czy inaczej, bracia Heck wytypowali właśnie Highlandy i to od nich zaczynają się próby odtworzenia turów. One się braciom Heck skończyły te próby w ten sposób. Powstała rasa bydła, która dzisiaj nosi nazwę po prostu Heck. I to jest zwierzę, które może na pierwszy rzut oka przypominać tura. Przynajmniej tak mi się wydaje, no jak ktoś może nie bardzo tam wypatruje jakieś szczegóły odnośnie morfologii czy kształtu takiego zwierza, no to pomyśli, że to jest tur. Umaszczenie dosyć podobne. Tu myślę, jeśli idzie o to umaszczenie, to jest chyba cecha, która się najbardziej udała braciom, bo młode jest takie, jak widzicie, cielątko jest takie jasno-rude. Samica, no tutaj może jest taka ciemna. Samiec też jest ciemny z jakimś takim jasnym grzbietem. Ma tą jasną plamę na środku między rogami. Rogi podobnie wyglądają. Najpierw idą na boki, potem się zaginają do przodu i do góry. Chociaż trzeba przyznać, że nie aż w takim stopniu jak u tura, co za chwilę sobie to porównamy. No i najważniejsza rzecz, zwróćcie uwagę na kończyny. No, krótsze niż u tura, prawda? To jest to, na co zwracałem Waszą uwagę, że tur jednak miał takie dosyć długie te kończyny. Tutaj one są krótsze i to jak u takiego typowego bydła domowego, no to cielsko jest tak, brzuch jest tak nisko osadzony. To nie wygląda tak jak u tura, jednak to wygląda inaczej. Nie, więc pewne cechy udało się zrekonstruować, ale nie do końca. Zresztą na podstawie badań już takich szkieletowych, no to widzimy, że to bydło Hecka jest jednak mniejsze od tura. Zarówno krowy, jak i byki są mniejsze. No i tutaj doskonale widzimy na tej planszy, że tury ciągle były zwierzętami dużo bardziej atletycznymi, dużo bardziej wysportowanymi, lepiej zbudowanymi niż to bydło stworzone przez braci Heck. To się nie udało, więc to taki prawdziwy tur do końca chyba nie jest. Ale no, jakby nazistą, wiecie, naukowe argumenty tam pewnie nie przeszkadzały w niczym, więc wpuszczono pewną populację tego bydła Hecka do Puszczy Białowieskiej w trakcie wojny. Oczywiście no, wojna się skończyła jak skończyła i tak się składa, że naziści wyginęli czy może raczej III Rzesza wyginęła przed tymi neoturami, tak sobie to nazwijmy, przed bydłem Hecka, bo to bydło żyło jeszcze po wojnie w Puszczy Białowieskiej i wymarło prawdopodobnie na skutek działalności lokalnej ludności. To znaczy głodujący ludzie, którzy mieszkali w okolicach Białowieży, prawdopodobnie wytępili to bydło. Więc no niestety nie możemy się nim cieszyć w dzisiejszym ekosystemie Puszczy Białowieskiej. Ale jakby ktoś chciał zobaczyć bydło Hecka, no to one w wielu rezerwatach w Europie żyją sobie. We Francji, w Niemczech, w Belgii zdaje się. Tam sobie żyją razem z różnymi innymi zwierzętami, między innymi właśnie z konikami polskimi. Ale na tym się te próby rekonstrukcji nie kończą, bowiem pewną udoskonaloną w takich bliższych nam czasach wersją tego bydła Hecka jest odmiana, która nazywa się Taurus. I tu już trzeba przyznać, że morfologicznie jest to chyba bliższe rzeczywiście turowi. Umaszczenie by się zgadzało, rogi też chyba bliżej do tura, ten biały pyszczek również. Zwróćcie uwagę, że też postura jest dużo bardziej atletyczna. Te kończyny, znowu szczególnie zwróćcie uwagę, podkreślam to, na tylne kończyny, dużo się one takie dłuższe wydają. Nie ma tego cielska tak nisko, jednorodnie osadzonego na nogach. Gdzieś tam się to zwęża koło miednicy, więc dużo bardziej to przypomina tura niż to bydło Hecka. Tu jak sobie jeszcze spojrzymy na krowę i byka tej rasy Taurus, no to faktycznie i rogi, i taka ogólna postura, morfologia ciała, te kończyny, przód ciała taki rozbudowany, no to już jest, myślę, całkiem blisko. Umaszczenie również, zwróćcie uwagę, krowa taka rudobrunatna, byk czarny z tą jasną taką grzywką tutaj na środku, no, to już całkiem wygląda jak tur. Ale na ile odzwierciedla to behavior turów i ich tryb życia, to tego tak naprawdę chyba nie wiemy. To znaczy, mamy za mało informacji odnośnie takiej ścisłej paleoekologii turów, żeby wiedzieć, no, czy te dzisiejsze bydło, czy na przykład również to bydło Hecka, czy właśnie to bydło tej odmiany, czy rasy Taurus, jest ono pod względem zachowania zbliżone do turów. Tego tak naprawdę nie wiemy, ale tak jak mówię, no badania dalej trwają i wiem, że Polacy również tutaj zdaje się, że Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu prowadzi jakieś badania w kierunku zrekonstruowania, odtworzenia po prostu tura. Na razie, tak jak mówię, z tego co sprawdzałem, to jest na etapie molekularnym. To są takie badania, wiecie, tur na razie jest w próbówce. Być może za jakiś czas uda się zrekonstruować tego tura. Udało się z żubrami, one co prawda były tutaj no, w lepszym stanie, bo nie wymarły tak całkowicie, tylko były żubry zachowane gdzieś tam w naturze, wymarły, ale były zachowane w różnych rezerwatach czy ogrodach. Natomiast z turami no niestety tego szczęścia nie mamy. W Polsce najbliżej, jakby ktoś chciał takiego odpowiednika tura zobaczyć, to polecam udać się do Biebrzeńskiego Parku Narodowego i tam zarówno te koniki polskie czy tarpany, jak zwał, można zobaczyć, jak i właśnie te szkockie Highlandy. To może nie wygląda bardzo jak tur, ale niewykluczone, że pewne aspekty z ekologii turów to bydło zachowało. Wiecie, podkreślam, w biologii no to nie jest tak, że jak coś jest, może nie wyglądać jak coś innego, to nie znaczy, że jest to jakoś szczególnie daleko spokrewnione ze sobą. I to tyle. Dzisiaj tak troszeczkę krócej, ale bardzo mnie ten temat turów zaciekawił ostatnio. Turów, żubrów również, więc postanowiłem o tym ciekawym zwierzęciu, jakim był tur, szczególnie, że właśnie dla polskiej przyrody, polskiej zoologii ma on niemałe znaczenie, wam dzisiaj opowiedzieć. No i teraz chętnie sobie pogadam z wami o tych turach. Na pewno macie masę pytań i sobie teraz porozmawiamy. Wykład o kopalnych torbaczach poproszę, Piotr G. No prosicie o te torbacze już od jakiegoś czasu, no ja myślę nad tym cały czas. Jeszcze zbieram, wiecie co, materiały, bo chcę zrobić większy taki przegląd różnych kopalnych torbaczy, a nie o tych takich najbardziej sztampowych. Więc jeszcze troszkę czasu będę na to potrzebował. Pod pana wpływem odświeżyłem sobie ostatnio wstrząsy. Nic się nie posypały. Kawał zacnego filmu. Marcin Adamkiewicz. No właśnie, ja nie odświeżyłem, a sobie obiecałem, że odświeżę, więc nie mam jakoś czasu. No znajdę gdzieś jakiś wolniejszy, luźniejszy weekend, to sobie wstrząsy muszę odświeżyć. Polecam wszystkim gorąco raz jeszcze. Świetny film. No domyślam się, że się nie postarzał, bo mówię, no tam są konwencjonalne, tak jak wam mówiłem, jak polecałem ten film przy wykładzie o ryciu w mule, no to tam były świetne takie konwencjonalne efekty mechatroniczne zastosowane, więc co tam się miało postarzać? No, poza tym warto też młodego Kevina Bacona, jak ucieka po pustyni przed wielkimi robalami, obejrzeć. To jest naprawdę kawał dobrego kina. Także kto jeszcze nie widział wstrząsów, to polecam szybko nadrobić. Co robi tur biegnąc na pleistoceńskiej polanie? Bierze udział w turnieju. Piotr G. Tudum. Nawiązując do Nocy Muzeów, czekałem na Tuli Monstrum i się nie doczekałem. Marcin Adamkiewicz. Ja specjalnie Tuli Monstrum nie wsadziłem do wykładu z Nocy Muzeów, bo już mówiłem o nim przy jednym wykładzie i stwierdziłem, że nawsadzam wam tam dużo takich parę nowych zwierząt. Część się powtórzyła z rzeczy, o których sobie tutaj już rozmawialiśmy, ale stwierdziłem, że Tuli Monstrum jest w sumie tak sztampowe, że pogadam wam o paru innych ciekawych zwierzakach. Co nie znaczy, że do Tuli Monstrum nie wrócimy, bo w ekosystemie Mason Creek poza samym Tuli Monstrum żyło parę innych takich, wiecie, dziwnych, enigmatycznych zwierząt miękkociałych, które są podobne zupełnie do nikogo. Tuli Monstrum jest tym takim, wiecie, najbardziej emblematycznym, którego się kojarzy i najczęściej o nim mówi, ale tam jeszcze było parę innych takich dziwaków, więc może do nich sobie za jakiś czas zajrzymy, no, ale to by było, ja bym, to byłby taki wykład, w którym ja bym cały czas mówił, to nie wiemy, co to jest, to nie wiemy, co to jest, to nie wiemy, co to jest, to jest coś dziwnego po prostu, bo Tuli Monstrum, mówię, jest takim po prostu najczęściej wspominanym z tych dziwaków z ekosystemu Mason Creek. Ale nie znaczy, że jedynym. Dziękuję za rycie w mule, życie w karbońskim lesie i wyjście kręgosłup na ląd, ponieważ to wykłady najbardziej mi się podobały. Franciszek Najda. Kłaniam się, bardzo się cieszę, że się podobało. Kiedyś czytałem, że żubry to potomstwo turów i prabizonów, prażubrów. No nie, żubr to jest inna, znaczy odnośnie turów, to kompletnie to się rozdzieliło dużo, dużo wcześniej. Tur to jest praprzodek bydła domowego, żubr no to jest właśnie tutaj z bizonem razem, są bliżej siebie. Więc tury się wydzieliły dużo, dużo wcześniej. Ta linia biegnąca do dzisiejszego bydła się wydzieliła dużo, dużo wcześniej. Pozdrawiam z Turoszowa. Jacek Mielcarek, pozdrawiamy, Worek Turoszowski. Czy widziałem szkielety ponad 3-metrowych olbrzymich łosi z Wysp Brytyjskich? Na przykład Muzeum Historii Naturalnej w Dublinie. Ogromne zwierzęta, symbol tego muzeum. Jacek Mielcarek. Zapewne chodzi tutaj o łosia irlandzkiego, zwanego też jeleniem olbrzymim, Megaloceros. Nawet mamy w muzeum u nas taką czaszkę wystawioną, czaszkę z całym oczywiście tutaj jego porożem przepięknym na wejściu do jednego z budynków, więc oczywiście no znam tego zwierzaka, robi to faktycznie wrażenie. Hermann Göring był za to wielkim łowczym III Rzeszy. No tak, tak, to pokazałem zdjęcie tego pana nawet przy jakimś tam biednym Bogu Ducha winnym jelonku. Dlatego właśnie Göring, z tego co udało mi się znaleźć, on był w jakichś takich dobrych stosunkach z braćmi Heck. I to głównie on tutaj faktycznie stał za tym planem rekonstrukcji Tura. Ale nie mogłem się oprzeć, żeby nie wsadzić planszy z wujkiem z Austrii do tej prezentacji, więc no sorry, wybaczcie. W Czechach są bardzo popularne Highlandy. Tak, zgadza się. W Czechach, na Słowacji też pamiętam, że ich tam jest dużo, ale u nas też. No ja wam powiem, że nawet jak jeżdżę na urlop na Pomorze Zachodnie, to przejeżdżam przez takie jakby rancho, gdzie też jest stado tych Highlandów. I one jak się jedzie samochodem, to tak niektóre tak śmiesznie wystają z tymi właśnie wielkimi rogami na drogę. Ale no raczej jest to taka odmiana bydła w naszym kraju rzadko spotykana faktycznie. Ale właśnie Czechy, Słowacja, tam jest ich całkiem sporo. Dlaczego pan mówi, że Tur to władca lasu z Pleistocenu, skoro to był władca średniowiecznego lasu, arcymocarz? To prawda, to był władca również średniowiecznego lasu, ale tak jak mówię, ta linia Turza ma swój początek w początkach Pleistocenu, mniej więcej 2 miliony lat temu. On oczywiście dotrwał do naszych czasów i kojarzymy go z czasów średniowiecznych właśnie dlatego, że przetrwał do tych czasów. Ale wiecie, historia Tura jest dużo, dużo dłuższa i sięga epoki lodowej. Czy będzie jakiś wykład o mechanizmach genetyki molekularnej? Raczej nie. Do genetyki to ja się nie wtrącam. Wiecie, jestem paleontologiem. Genetyka mnie nieszczególnie tutaj interesuje. Przywrócić Tura do życia i mamy park turański. W Muzeum Geologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego znajduje się piękny fragment czerepu Tura z rogami. No tak, generalnie jest trochę tych muzeów w Polsce, gdzie faktycznie taki właśnie duży czerep można zobaczyć. U nas są w Warszawie, właśnie wiem, że widziałem, że w Szczecinie są, ale jeszcze zdaje się, że jeszcze gdzieś jest taki ładny okaz. Wyleciało mi teraz z głowy, ale gdzieś widziałem. Oj, nie pamiętam, nie przypomnę sobie teraz. To już taka nowo-paleontologia. Wracajmy do tematów klasycznych Podkowa Leśna. No tak, no to jest tak jak mówię, taki temat troszkę tutaj zezujący na bardziej współczesną faunę, ale ostatnio mnie to jakoś zaciekawiło, więc chciałem się z Wami trochę tym podzielić. Ale skoro tak, no to już będziemy powoli kończyli i od razu Wam zapowiem, co będzie za tydzień, bo za tydzień już taki temat będzie naprawdę twardo, z takiej twardej paleontologii. Widziałem, że spodobał się Wam bardzo wykład pod tytułem Życie w karbońskim lesie. Często to piszecie i podsuwaliście tam różne pomysły, żeby robić na przykład życie gdzieś tam, kiedyś tam. No i stwierdziłem, że to jest ciekawy pomysł, więc za tydzień będzie niejako kontynuacja tego wykładu karbońskiego, a mianowicie będzie wykład Życie na permskiej pustyni. Ktoś z Was nawet prosił o tego typu wykład, więc porozmawiamy sobie o wybranych mieszkańcach ekosystemów permu. Więc wszystkich fanów gadów ssakokształtnych już teraz zapraszam na za tydzień. Jeszcze sobie rzucę okiem szybciutko, czy coś jeszcze pisaliście. Może wykład o włochatych nosorożcach, Ryszard Brodowski. Kiedyś miałem taki wykład ogólnie o tych najlepiej takich, najczęściej wspominanych przedstawicielach megafauny pleistoceńskiej. Tam mówiłem o mamutach i o nosorożcach, więc tego typu wykład już jest na kanale, ale nie wykluczam, że może za jakiś czas sobie wrócimy do tego typu zagadnień. Może o fororakach z Ameryki Południowej. Też o tych wielkich, nielotnych ptakach drapieżnych myślałem, ale wiecie, wszystko po kolei. Za tydzień życie na permskiej pustyni będzie. No i tym ciekawym tematem będziemy sobie powoli kończyli. I to na dzisiaj by było tyle, moi drodzy. Bardzo dziękuję Wam za tą turajską, tak jak ktoś napisał, turajską przygodę, za tę wizytę w Parku Turajskim. Za tydzień Życie na permskiej pustyni, czyli o gadach ssakokształtnych w dużej mierze, ale ogólnie sobie porozmawiamy o środowisku w permie, o paleogeografii w permie, o tym, jak się tam zmieniały ekosystemy, czyli wszystko to już takie prawdziwie twardo paleontologiczne. tematy będą. Kłaniam się w pas. Daniel Tyborowski, Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk. To były środowe spotkania z dziejami Ziemi w tym tygodniu. Do zobaczenia za tydzień. Paleontologiczne pozdrowienia. Cześć.